Hej, cześć, witajcie w naszym kolejnym odcinku. Cześć, Mateusz.
Siemano.
Tydzień temu wjechał wywiad z Futrolem, to jak kto nie słyszał, to proszę słyszeć, proszę sobie włączyć. Tam jakoś pochwała poszła nawet na Spotify. Widziałem, że jakiś chyba pan Adam czy ktoś, że oglądał Futrola od wielu lat, ale wywiad bardzo dobry, także polecamy się, jak to mówią. Ale dzisiaj wracamy do... Oczywiście kolejne wywiady będą się pojawiały, już tam kilka pomysłów jest, ale mamy teraz kilka rzeczy takich typowo piłkarskich, bo się nazbierały rzeczy. Trochę o Lechu, trochę o Barcelonie, trochę o Liverpoolu. I zaczynamy od Liverpoolu, który najpierw zmiażdżył United 7-0 na Anfield, a potem w tydzień później, w ten weekend, czyli 6 dni później w zasadzie, bo to była niedziela, potem sobota, przegrał z Bournemouth 0-1, Wisienki wygrały u siebie z The Reds. No i jest tutaj kilku takich, których się wytyka palcami, no bo znowu Liverpool zagrał jak to Liverpool, czyli typowa przepatanka, raz dobrze, raz źle. Ty widziałem, oglądałeś ten mecz i można, będziemy wytykać palcami kolejne nazwiska, ale tak najpierw taki ogólny obraz twój, jak to się dzieje, że ten Liverpool tak w kratkę gra.
Wiesz co, ja tak oglądałem też w kratkę ten mecz, bo oglądałem przy okazji Radunię, bo z Hutnikiem grała.
O, a widziałem.
Tak oglądałem. Oglądałem też tak przeplatanie ten mecz. Pierwsze 20 minut bardzo dobre Liverpoolu powinni prowadzić, bo mieli sytuację i zabrakło gola w tym momencie. Tak koło 20 minuty to siadło i po 28 chyba stracili bramkę na 1-0. I wtedy się ta gra posypała. Bournemouth się osadziło jeszcze niżej i grali naprawdę dobrze. Rzut karny później Salah też zmarnował. No problem taki, że to co wychodziło z Manchester United, mieli mnóstwo szczęścia w tym meczu, którego brakowało wcześniej. Wszystkie te bramki, które wpadały, tak naprawdę to wiesz, to one mogły równie dobrze nie wpaść w meczu z Manchesterem.
Tam ponoć było 2,8 XG, ktoś mówił, Jacob, że
no, ona się odbijała, tak, nawet wiesz, o XG to tam nawet nie, a samo to jak do tych sytuacji dochodziło, wiesz, tu odbita gdzieś piłka, tu po prostu spadła tak korzystnie pod nogi i to w tym kierunku było. I to Liverpool miał to, czego im brakowało wcześniej takiego szczęścia, to teraz się do nich w meczu z Manchesterem uśmiechnęło, a teraz za to z Bournemouth tego zabrakło znowu, więc to był jakby problem.
Jestem bardzo rozczarowany, mecz potoczył się zupełnie odwrotnie niż tego oczekiwaliśmy. Przez 95 minut graliśmy dokładnie tak, Bournemouth by sobie tego życzyło. W pierwszej połowie mieliśmy 2-3 momenty podobne do siebie, znalezienie przestrzeni, długa piłka za linię obrony i dośrodkowanie. Strzeliliśmy bramkę, która została nieuznana przez pozycję spaloną. Oczywiście Klopp musiał przypomnieć o tym, bo Gakpo faktycznie trafił do siatki, ale tam był offside. No i też był pytany o te kwestie rzutów karnych, że tak mało dostaje Liverpool tych karnych, więc był cały akapit o tym, bo to był pierwszy rzut karny Liverpoolu w lidze od kwietnia. To jest w ogóle, no, 11 miesięcy minęło i trochę taka...
Wiesz, pokazuje, że jest problem w Liverpoolu z kreowaniem sytuacji, bo jeżeli masz tak mało rzutów karnych, no to znaczy, że po prostu mało jest cię w polu karnym.
No Klopp by powiedział, że sędzia, bo tutaj jest, sędziowie pozwalają rywalom na zdecydowanie za dużo.
No to jakby,
ale on
wiesz,
tak
no
lubi,
były sytuacje takie, że powinny być rzuty karne. Nie wiem, czy pamiętasz, na Arsenalu był absurdalny brak rzutu karnego. Tam chyba Gabriel zaczął, zbił sobie piłkę jak do dwutaktu w koszykówce. I no były sytuacje, że Liverpool powinien mieć rzut karny, no ale nie zmienia to jakby faktu, że Liverpool jest mało w polu karnym w tym sezonie w porównaniu do wcześniejszych i z tego też wynika brak tych rzutów karnych.
Tak jest. No i Salah uderzył tak, nie wiem dlaczego, ty jako trener byłeś wkurzony na Salaha, że próbował tak z futryną wjechać do tej siatki?
Nie, no wiesz, no taką decyzję podjął, to tak no po prostu nie trafił. Nie powiedziałbym, że mu już tyle tych karnych on też wykorzystał, że taką po prostu podjął decyzję, nie trafił, bo źle to wykonał, dlatego no za to powinien być jakby...
Były odważniejsze manewry wykonania tego karnego.
Ale no nie dziwię się, że w taki sposób uderzył, no bo po prostu tak zdecydował, że w ten sposób chce zdobyć gola, nie udało się.
No ja bardziej obwiniam tę decyzję niż samą skuteczność, że właśnie tak trochę, no to nie była bezpieczna opcja trochę, no ale to takie czepianie się. Ja lubię Salaha, już tam się mnie czepiali w weekend, że no Salah słabo, no ale cóż, nie zawsze się da. Są tacy, którzy są bardziej na cenzurowanym niż w Salah, bo znowu w środek pola Fabinho też wrócił chyba do starej formy, tam obok jeszcze miał Etliota i Bajceticia. Ale tak jeszcze trzeba napomknąć o Van Dijku, który najpierw miał dwie okazje z główki w ofensywie i też żadnej nie wykorzystał, więc tutaj nie będziemy go chwalić, może że doszedł do tych sytuacji, a po prostu, że ich nie wykorzystał, bo widziałem, że tam noty od mediów też dostał niższe niż stoperzy, którzy zagrali taki mecz. O, nie mieli tych szans bramkowych, ale no, to jednak nie fajnie, że doszedłeś, no ale jak nie strzeliłeś, to efekt jest mizerny.
No, ale wiesz co, miał bardzo dobre podanie też Van Dijk do Robertsona. Też powinno się zakończyć bramką, nie udało się strzelić. No były takie momenty, że powinien Liverpool strzelić gola. Miał ku temu sytuację, no ale się nie udało i jest problem ten, który był cały czas w tym sezonie.
No przy golu Van Dijk, zwróć sobie uwagę, jak łatwo dał się ograć asystującemu.
Tak, ale wiesz co, nawet nie to, że łatwo dał się ograć, ale on w ogóle nie biegł za nim, bo jakby on biegł za...
On odpuścił pod koniec akcji w ogóle.
On w ogóle się zatrzymał jakby,
tak,
nie?
Tak, więc, tak. Nie wiadomo
to było
dlaczego.
No.
I tam
to
cała ta
dziwne.
Linia podania była odkryta. Każdy z tych napastników tam wbiegających z pierwszej linii miał, ta dwójka chyba, która tam była, to mieli swoich zawodników do krycia, defensorów przy sobie, a on tak wbiegał.
No, ten Billing Piszczelem strzelił gola, nie?
Proszę?
Piszczelem strzelił, mówię, Billing.
No ale wiesz, na bieg nie miał nikogo i można strzelać.
Tak, no sam był, nie? Na czwartym, piątym metrze.
Więc jak czytam,
no, może na ósmym.
Więc jak czytam te komentarze na lfc.pl, że no, jednak trochę tego mentalu też brakuje, że kiedyś tam to by strzelali gola za golem, a dzisiaj jest jak jest. No i Klopp też podkreśla, że o ile mecze wyjazdowe, biorąc pod uwagę tabelę meczów wyjazdowych, tylko to są poza europejskimi pucharami, to do tego trzeba jeszcze dodać, że nawet te mecze domowe to są tylko w top 4, nie? To też nie jest tak, że są tam pewnie trzecie czy czwarte miejsce na Anfield, ale pewnie czwarte.
A wygrali tylko 3 mecze na wyjeździe w tym sezonie.
O matko, to nawet nie wiedziałem, że aż tak. No. No to...
Ciężko się...
No.
Ciężko się...
To w środę mają fajny wyjazd. Nasz mecz rewanżowy. Jakieś szanse są dla Liverpoolu, tak. Jak strzelą w 15 pierwszych minutach albo 25?
Wiesz co, ciężko mi jakby, jeżeli oni by złapali
takie flow,
tak jak mieli po meczu z Manchesterem, to można by się było na to, że wiesz, że ta atmosfera jakby jest lepsza, to wraca. Ale no ciężko się w ogóle nastawiać, ja się w ogóle nie nastawiam na to, że mogą to odrobić. Zdziwiony będę, jeśli w ogóle wygrają ten mecz, no bo to jednak jest Real u siebie w Lidze Mistrzów, więc
no Chelsea wygrała jakby, nie? W zeszłym sezonie w ćwierćfinale, przegrywając pierwszy mecz, dała radę wygrać, bo w City odpadało, przegrywając.
To prawda, ale wiesz, ale to był
i PSG też.
To był
rewanż.
Tak jak mówisz, właśnie, to był, wiesz, jakby do...
I było 3-1
w pierwszym meczu. On Real przegrał, no ale jakby wygrywał dwumecz, nie?
Tak. Ale no mówimy nawet o pojedynczym takim bukmacherskim zwycięstwie, to o to też będzie trudno. Chociaż pamiętajmy, że pierwszy gol w meczu z United padł w 42 czy 44 Gakpo, więc można zacząć późno strzelać, jak ci później wszystko będzie się układać, ale to na Bernabeu takie rzeczy chyba nie.
No ciężko, myślę, że naprawdę będzie ciężko.
Real ma swoje chwile, tam jakieś nierówności, ale Militao raczej nie dopuści, a też już ma 5 goli w tym sezonie własnych, także i z przodu coś może ukąsić. Nawet niedyspozycja Benzemy, pewnie o tym jeszcze powiemy później, nie powinna chyba tego przekreślić, jakoś to się uda. Bo Liverpool nie jest taki mocny, także, ale co będzie w ćwierćfinale, no to zobaczymy. Trudno powiedzieć, bo jest kilka takich punktów no, mocno niepewnych w Realu. Wrócimy później do Barcelony, bo grała świeży mecz z Atletikiem, więc na timestampie to pewnie widzicie, ale teraz przechodzimy po 10 niemal minutach do Ekstraklasy, czy ogólnie też trochę bardziej do Lecha, bo jesteśmy już po tym pierwszym meczu Lecha w 1/8 Ligi Konferencji z Djurgården, wygranym 2-0. Oglądaliśmy też oczywiście obaj ten mecz i tak wymienialiśmy te wiadomości w trakcie meczu, że no ani ten pressing Szwedów nie jest jakiś groźny, ani technicznie stworzyli swoją najgroźniejszą szansę chyba po tym dośrodkowaniu, gdzie tam się nie doszedł do piłki.
Tak, na dalszym słupku, nie? Na zamknięciu.
Atakujący, tak, tam wyprzedził. Który tam tak zaspał? Już nie pamiętam, który zawodnik Lecha tak zaspał, ale tam no takie pół sekundy zdecydowało, ale no to nic więcej z tego nie było. Lech kontrolował to, trzymał, robił co chciał, a teraz mamy remis w Gliwicach. Przede wszystkim, może zamiast od razu Lechu, to czy ta murawa, która była w Gliwicach, czy w ogóle ten stadion powinien być dopuszczony, bo to wygląda katastrofalnie i szerzą się tweety tweet za tweetem, że mamy taką ligę, gdzie czołówka coraz lepsze wyniki robi w Europie jednak, gdzie prawa telewizyjne kosztują bardzo dużo i to jest też wysoki wynik w skali europejskiej, a dopuszczamy takie kartoflisko i ten pias jeszcze się będzie dzielił stadionem z ruchem Chorzów, tak, który tam modernizuje na ciche.
To w Gliwicach zawsze jest słabe boisko.
No właśnie, to się, dlatego to się powtarza wiosną.
Jest ten problem, bo że na wiosnę to boisko jest u nich bardzo słabe. No i uważam, że coś powinno być z tym zrobione, bo no bo to nie wygląda jak najwyższy poziom w lidze, która ma dużo pieniędzy. To tak nie
i aspiruje.
Powinno w ogóle wyglądać.
Nie, do czegokolwiek.
Nie aspiruje to, liga aspiruje, tak, ale wiesz, no wygląda to katastrofalnie, gdzie był mecz w Lubinie chociażby na stole. Tam jest zawsze dobre boisko, nieważne jaka jest pogoda. Mamy też porównanie do boiska w Kielcach, gdzie też było fatalne to boisko.
Mm. No i pytanie, czy to też tak realnie wpływa, bo już tam słyszałem komentarze, widziałeś ten rzut karny, który bronił Benarek, że może gdyby ta piłka tam się nie zatrzymała na tej, jak to nazwać, na tym klepisku, na tej ziemi po prostu, to może by tak jakoś to inaczej poszło, no ale to takie gdybanie.
No, na pewno nie, coś by to miało jakiś wpływ, ale no uważam, że... Uważam, że na pewno ma, tak jak mówisz, to ma wpływ, boisko zniszczone ma wpływ na to, że drużynie, która to zgadzam się, co mówił Sebastian Mila, że właśnie o tym boisku, że boisko jest takie same dla dwóch drużyn, no to jest po prostu to tak nie jest, po prostu tak nie jest, bo jeżeli ktoś bazuje na ataku pozycyjnym, na tym wszystkim, a druga drużyna chce się bronić, no to oczywiste jest, że łatwiej się broni na takim klepisku, a nie na stole.
No tak, często piłkarze podkreślają, jak są jakieś warunki, że w sumie równe dla wszystkich, dla obu, więc te wymówki
wiesz,
ze starych
nie mają
czasów.
To za bardzo ciężko coś innego powiedzieć w tym, pod tym względem, no bo powiesz, że boisko nie odpowiadało, no to to cię podłapią, że nie dajesz sobie tak rady i szukasz sobie wytłumaczenia. To nie do końca o to chodzi. To bardziej chodzi o to, że to boisko jest po prostu... no nie jest jakby... Boisko nie jest równe dla obu drużyn. Te warunki, tak się mówi, że jedni i drudzy tak mają. Jeżeli są dwa zespoły, które chcą grać, budować atak, no to tak, ale jeżeli mają jakby dwa różne sposoby na grę, to jest co innego, ale to też nie jest tak, że Lech przez boisko przegrał, jakby nie wygrał tego meczu, bo widać było, że mieli problem z tym, żeby się w ogóle jakoś tak spiąć na ten mecz. Tak to wyglądało, że może ta motywacja była troszkę niższa. Nie dziwię się temu, bo tak po prostu jest bardzo często, że ta motywacja niestety na te mecze łatwiejsze, to ona ciężko się zmotywować tak bardzo, jak na mecze w Lidze Europy.
Kto nie wie, to powiedzmy, że było 1-1 i w doliczonym czasie gry drugiej połowy Kwiaskiri uratował punkt. Kiedy nie możesz grać Joga Bonito, pięknej piłki po ziemi, to uderz z dystansu, Kwekwe uderzył z dystansu.
A jeszcze miał później Lech sytuację taką na 2-1 nawet jeszcze w doliczonym czasie gry później. Więc mogli nawet mimo tego, że to nie szło, to mogli ten mecz wygrać.
Mhm. No ale...
No ta liga w Lechu, no mówię, to wynika z tego, że no kadra nie jest taka mocna, moim zdaniem, bo mówi się, że Lech ma najmocniejszą kadrę. Myślę, że jakby trzeba było grać, jakby trzeba było grać bez pucharów, no to może i tak, ale jeżeli jest tak dużo grania, no to nawet ta podstawowa jedenastka ma braki, można by było mieć zastrzeżenia co do niej na niektórych pozycjach, a co dopiero, jeżeli trzeba rotować, trzeba zmieniać, więc to też nie jest tak, że Lech ma 20 równych piłkarzy, to tak nie jest.
Ostatnio zresztą toczyłeś takie zażarte boje z fanami chyba Rakowa, bo tam widziałem, że cię propsowali fani Lecha, także teraz jest sztama mocniejsza z Poznania, możesz spokojnie jechać i że
ja się tam urodziłem, to ja się wiesz, to że kiedyś
to te czasy,
Filip Modrzejewski, pozdrawiam cię Filip, nie wiem czy nas słuchasz czy nie, napisał, że mam zakaz wstępu do Poznania, bo tata pracuje w Legii, to nie brałem tego do siebie na poważnie, nie?
Mogę w Hejligu pozdrowić, podobno krytyka... Filip ma być, więc jak go będę widział, to pozdrawiam.
Dobra, wiesz co, no krytyka moim zdaniem Lecha jest troszkę na wyrost mimo wszystko, mimo tego, że oni są troszkę, no za Rakowem są chyba 18 już punktów w plecy, tak mi się wydaje.
Już ci podpowiem, 18, tak, 58 no. do 40.
No, a Legia ma, do Legii mają 8, nie? Bo
9
chyba 49, no. Więc
Ziemia niczyja względem takiej góry tabeli, ale mają plecy, bo jest Pogoń, widzę, w blisko. Warty i Krakowi już nie liczę tak poważnie, ale też jak mówiłeś przed nagraniem, że Puchar Polski prawdopodobnie trafi do Legii lub Rakowa, bo czy Górnik albo Kalisz są w stanie zrobić taką niespodziankę wielką. Myślę, że nie. W ogóle teoria jest taka, że PZPN wiecznie rozdziela te najmocniejsze zespoły w półfinałach, żeby mieć ciekawszy finał. Że Lech z Legią przez ostatnie tam...
No.
Chyba w XXI wieku to się chyba raz spotkały, czy coś takiego, tam, że tam teorie spiskowe wchodzą mocno.
Tak, wiesz co, za ten... Raz się spotkali w sezonie 04-05 moim zdaniem.
Matko. No, okej.
Okay. To było albo... Bo 03-04 to tata wygrał puchar z Lechem i rok później przegrał w półfinale chyba, albo w ćwierćfinale. Jeszcze Artur Borut bronił w Legii i pamiętam, że w 90 chyba minucie przegrał mecz. Mariusz Mowlik chyba strzelił gola samobójczego i Lech przegrał. No się pamiętam, z opowieści to pamiętam. Pamiętam, że tata mi opowiadał, że zawalił trochę, bo powinien wejść na boisko, bo był rzut wolny pod chorągiewką dla Legii, a Artur Borut sobie rzucił piłkę no, o 25 metrów do przodu i tak wiesz, z połowy wykopywał ten rzut wolny.
No.
I tata mówi, że wiesz, wszedłby na boisko, dostałby karę, ale wyrzuciliby go pewnie na trybunę, no ale cofnąłby Borucowi ten rzut wolny, nie? I Borut by nie kopnął tej piłki tak daleko, a ona poleciała w pole karne i tam Legia się wybroniła. To chyba był sezon właśnie 04-05.
No to, ale widzisz, no ale rzadko się spotykają, ale wracając do Lecha, no to prawdopodobnie czwarte miejsce w lidze da eliminację pucharów, więc to jest jakiś spokój. No.
No tak, ale wiesz, to będzie też, nie będzie tak łatwo awansować do ligi, nawet tej konferencji. Jak w porównaniu do... Chociaż wiesz, plus Lecha też taki, że oni mocno nastukają punktów. Będą rozstawieni,
nie?
Pewnie do czwartej rundy nawet będą rozstawieni, więc powinni dać radę awansować.
Może też no, będą jakby tak, mieć rundę mniej.
Mam nadzieję,
nie?
Że tak. Wiesz, dla ligi to by było dobre, no bo mistrz Polski raczej do tej ligi konferencji wejdzie też.
No tak, no Raków był blisko wejścia do pucharów, powiedzmy, no tak, no tam
trochę... A teraz będzie miał jeszcze, jeżeli zostanie mistrzem, no a raczej nie zanosi się na to, żeby nie został, to będzie miał jeszcze łatwiej, żeby wejść do Ligi Konferencji.
No niech próbuję nawet do Ligi Europy, najmniej. Dlaczego
a
nie?
Może i wyżej, nie?
No, fajnie by było tak, takie pucharowe czwartki mieć, no bo to można powalczyć o tę Ligę Europy. 32 zespoły, nie 48, no bo wiadomo, że odchudzona, ale... No tam nie takie potwory grają w tej lidze Europy. Także wydaje się, że Lech to.
Ale
już
wiesz, go... jakby jeszcze wracając do Lecha, możemy powiedzieć o tym, o meczu ich z...
Nadchodzącym?
Nadchodzącym i o zeszłym meczu, nie? Że to naprawdę ten mecz z tym Jurgarden był naprawdę bardzo, bardzo dobry. Bardzo się to przyjemnie oglądało. Zniwelowali wszystkie ich atuty. I podoba mi się właśnie, jak zagrali. Widać, że trener, to już mówiliśmy wcześniej, też, że trener Van der Brom ma po prostu doświadczenie w Europie i wie, z czym to się je, czego potrzeba, bo ten Lech, no, czwarty mecz z rzędu nie stracił bramki w europejskich pucharach.
Tak jest.
Villarreal, ostatni mecz w grupie i trzy mecze na wiosnę nie stracili jeszcze gola, więc naprawdę są, to jest coś fantastycznego.
I znowu ich czeka sztuczna murawa. Trener Lecha pokazał, że wie, że z takiej sztucznej murawy to jak masz pierwszy mecz, to trzeba wywieźć dobry wynik i wywiózł z koła podbiegunowego dobry wynik, a teraz musi przytrzymać w zasadzie, więc to rywal musi się rzucić, można go tam będzie skontrować, a jak widzimy to operowanie piłką...
A wiesz,
piłką...
Jurgarden dzisiaj grało dogrywkę z Malmö w pucharze.
Aha,
nie
to...
Wiem, czy to puchar w Szwecji było, czy jakiś to... inny tam
no
ligi,
oni są
puchar...
po trzech kolejkach na pewno ligowych już, bo wznowili.
Aha.
No to w weekend puchar, no może też tak mają, no być może.
Więc puchar mogę grali sprawdzić. Jakiś, była dzisiaj dogrywka i wygrali w rzutach karnych. Moim zdaniem
no
z Molde.
No to 120.
120 zaliczona, no ale wiesz, wygrana to też zawsze lepiej się regeneruje, jak się wygrało i po prostu no przyjemniej się gra.
Faktycznie.
Jakby, te nogi tak bardzo nie bolą.
Było 2-2,
jak,
ale powiem ci, zabawnie, nie? Najpierw przegrywali i wyrównali w 86 na dogrywkę. Przegrywali w tej dogrywce od 114, wyrównali w 120. I w karnej wygrali 5-3 z Malmö, czyli z takim zespołem wysoko notowanym w ostatnich latach, który wchodził do Ligi Mistrzów i zawsze się pokazywał. Także ćwierćfinał Pucharu Szwecji grany w niedzielę. Można i tak, nie?
No, więc, ale on był w ogóle na poniedziałek ustawiony. Ale przełożyli na niedzielę im.
Aha, że w takim sensie. No to chociaż tyle, no ale no. I tak, granie pucharów w poniedziałek to... W ogóle te godziny no, pucharów więc... takie... Nie, no, podoba ci się na przykład to, że jest wielkie święto piłki nożnej w Zielonej Górze, bo na Pustynię Lubuską przyjeżdża Legia. Jest wielki mecz, największy w tym wieku chyba, czy od 20 lat w Lubuskim. I ten mecz jest grany w środku tygodnia o 13.
Wiesz, no to wynika z tego, że... Że w Zielonej Górze pewnie nie ma oświetlenia, nie? No, można by coś pomyśleć w kierunku właśnie, żeby tak było jak w Anglii, nie? Żeby po prostu mogła się cała miejscowość zjechać na te wielkie drużyny, bo to byłoby na pewno jeszcze większe święto, nie?
Znaczy tam miasto jeżeli... i klub były mocno chwalone, bo tam dobudowali dużo miejsc i 5000 osób weszło, a wiesz, no to była kwestia nawet tego, że nie chcą imprezy masowej być może zrobić, bo się nie będzie tam opłacać, czy że policja nie wyda zgody, bo nie można... Więc to i tak wyszło dobrze z tego wszystkiego. No ale faktycznie nie wiem, czy oświetlenie tam, jak to tam wygląda, no ale...
Można by, wiesz, można by coś pomyśleć o tym, żeby to po prostu jakby lepiej jakoś jeszcze ogarnąć, żeby, no bo tak, wiesz, tak jak do Kalisza teraz Legia przyjedzie, to jest tak samo wielka rzecz, no bo Legia raczej w Zielonej Górze albo w Kaliszu swoich meczów nie gra, a tam zawsze to jest Legia, czy Lech, czy Raków, czy Wisła Kraków, te duże nasze kluby, które budzą jakby zainteresowanie, to jest coś na pewno fajnego.
No a Kalisz ma na rozkładzie Śląsk Wrocław, chyba Górnika Zabrze i Jagiellonia, także idą mocno z tą kosą po kolejnych drzwiach.
No i zapukają do Legii tym razem, nie? To no. Tam jest naprawdę bardzo dobry zespół zmontowany. Jest Kasjan Lipkowski, miałem przyjemność z nim pracować w Arce. Ten, który bramkę zdobył ze Śląskiem Wrocław. U nas grał jako lewy skrzydłowy. Później następny trener go przestawił w Arce na lewą obronę, a w Kaliszu znaleźli mu pozycję lewego stopera w trójce, lewego wahadłowego. Więc to jest fajnie. Chłopak się fajnie rozwija. Tą bramkę, którą strzelił, to była taka jego popisowa akcja. Dużo bramek w Celiotce u nas w ten sposób strzelił. Właśnie zagrał piłkę do środka, wyszedł na pozycję i prawą nogą po długim słupku wykończył. To było coś, nad czym trenowaliśmy, więc się bardzo, bardzo cieszę, że coś mu z tej naszej współpracy jeszcze zostało.
Kończymy dzisiejszy odcinek Barceloną, która wygrała 1-0 z Atletikiem.
O Legii nie mówiliśmy nic jeszcze.
Chcesz coś o Legii? 2-0 ze Stalą.
W ogóle widziałem, słuchaj, głupotę jakąś. Jeżeli to prawda, co Tomek napisał, Włodarczyk, to fatalna informacja.
Z trenerem Adamem Majewskim rozważają.
Żeby trenera Majewskiego zwolnić, no to gdyby nie trener Majewski, to Mielca w Ekstraklasie nie byłoby już w zeszłym roku, po zeszłym sezonie. Bo fantastyczną pracę wykonał, został tam i no, po raz kolejny wychodzi na to, że lojalność to nie jest coś, co się opłaca w polskiej piłce.
To będą reakcje ludzi takie jak z Banasikiem w Rodemeku.
No, bo wiesz, bo mógł odejść do innego klubu trener Majewski, a nie odszedł. Został w Mielcu, a przy pierwszym takim kryzysie miałby zostać zwolniony, a wymienili mu Hamulicza na Sapinena, więc no ciężko, żeby Adam Majewski samemu bramki strzelał, a to jest problem, bo dzisiaj spokojnie mogli na Legii, jeżeli by wykorzystali swoje szanse przy wyniku 0-0, to spokojnie by mogli je zdobyć chociaż jeden punkt.
A odkąd Stal wróciła do Ekstraklasy?
Adaś Ratajczyk miał sytuację i Wolski miał dwie dobre sytuacje. Naprawdę było, wydawało się, że dadzą radę, a tu jednak no, jednak się nie udało.
A odkąd Stal wróciła do Ekstraklasy, to nie przegrała na Legii, nie? Tak pokazuje
no,
właśnie.
No, to prawda.
Może bardziej jesienią te mecze były, nie pamiętam, ale mówiłem, że ta wiosna to już...
To raz ten, raz pan Frankowski sobie wymyślił show swoje, trzy karne gwizdnął dla Mielca. Wtedy źle o nim mówiłem, bardzo źle.
A był Rafał Augustyniak w tym wywiadzie dla Ligi Plus Ekstra, powiedział, że no, żółta w sumie okej za ten faul łokciem, czy czym to było,
wiesz,
który mu zęby wybił. No. Ale mówił, że inne sytuacje, no to już tak nie bardzo.
No nie, niestety nie bardzo. No nie wiem, co mam powiedzieć.
No tyle.
Dla mnie jest nie za dobry ten sędzia po prostu.
A sędziował Anderlecht i Real w czwartek w Lidze Konferencji Europy, także...
To są jaja właśnie.
13 jego mecz w europejskich pucharach w karierze.
On jeździ do Europy, nie potrafię tego pojąć, nie wiem na jakiej zasadzie to jest możliwe, czy w UEFA oni nie widzą, czy o co chodzi naprawdę.
Trzy mecze w Lidze Mistrzów, w tym jeden mecz Bayernu z Wiktorią Pilsną, 7 meczów w Lidze Europy, 3 mecze w Lidze Konferencji. Tak wygląda jego bilans. Nie liczę tu eliminacji oczywiście, więc tak to na razie wygląda i no, jak Bayern sędziował z Wiktorią jesienią, to tam jakieś tam mecze będzie takie dostawał.
No, pewnie tak, nie?
Na koniec przechodzimy do tej Barcelony chyba nieszczęsnej. Nieszczęsnej, bo już się wydaje, że nie mogą wygrać kolejnego meczu 1-0, a ciągle to robią. Wygrali na trudnym bardzo terenie w Bilbao, na San Mames z podobycznymi Ernesto Valverde. No i w tym meczu było wszystko, czego byś się spodziewał. Gavi dwa razy wsadził głowę no, tuż nad murawę, żeby wybić piłkę, gdzie stopa rywala, korki były tuż obok.
Widziałem to, no.
Niesamowite to jest, nie?
Gość.
No. Raul Garcia co chwilę leżał, jakiś tutaj teatrzyk robił. Oczywiście nie mówię, że we wszystkich zagraniach, ale część to na pewno była taka podejrzana, że on nawet jest w stanie... Taka jedna sytuacja też źle pachniała, ale no poprosił tam wbiegł sztab medyczny, czyli musiał zejść z boiska. On jest w stanie pozwolić sobie na to, żeby opuścić zespół na 15 sekund, żeby coś tam pograć, nie? Trochę powkurzać tych piłkarzy, no bo i tak Barcelona wtedy zaczyna rozgrywać od obrony, to on jako dziesiątka to nie jest tam za bardzo potrzebny, to nie jest stoper, żeby tam szybko musiał wracać. No ale co, Barcelona wygrała po golu Rafini, znowu Rafinha jest jedyną bramką w meczu, doliczony czas gry w pierwszej połowie. Znowu Lewandowski, no nieodkręcony, wrócił po tym przeciążeniu mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Dwa tygodnie temu ostatni mecz, ten przegrany z Almerią. Opuścił Clásico, opuścił mecz z Walencją, teraz wrócił, ale no raz sobie sam sobie zabrał szansę na gola, bo drugim kontaktem z piłką sobie tak wypuścił, że bramkarz to skasował, to było słabe. Raz w defensywie też taki kiks machnął się, no ale nic z tego groźnego nie poszło, bo piłka poszła w boczny sektor. I teraz oglądałem Eleven Goal Live sobie wieczorem i tak już redaktor Święcicki się zastanawiał z redaktorem Sebastianem Habniakiem, że no w sumie Lewandowski to się nie będzie rozmieniał na drobne, MLS coraz bliżej. No i coś się stało od mundialu, czyli w sumie od listopada. Mówiliśmy między sobą, że w sumie to już w październiku.
Michniewicz go zepsuł.
No, to słyszałem tak. No, będą komentarze, że odłuczył go grać w piłkę. I co teraz? Jak żyć? Jak żyć?
Trzeba szukać innego. No, innej gwiazdy, nie?
Kupili napastnika takiego, nie wieku 27 lat, który miał wielką walkę stoczyć z Benzemą, a jeden i drugi w tym momencie nie umie przyjąć piłki. To jest niesamowite. No, jedyne takie gwiazdy oprócz Viniciusa chyba w lidze hiszpańskiej, takie z pierwszych stron gazet i coś takiego mamy.
No to słabo wygląda, tak jak gadaliśmy sobie przed nagraniem, nie? Od października lewy słabo wygląda. A piłka się go nie słucha, on też widziałem uwagę, że ktoś zwrócił jakby na to uwagę, że on za bardzo nawet nie angażuje się w pressing, w grę w obronie, tylko jakby wydaje instrukcje i pokazuje młodym, żeby biegali. No jak jesteś wielkim piłkarzem, to sobie możesz na to pozwolić, nie? I po prostu ty oszczędzasz siły na to, żeby mieć siły do przodu. Ciekaw jestem, z czego to wynika, że taki dół formy, no bo to na pewno nie z tego, że się niesportowo jakoś prowadzi, czy coś, nie? Bo to jest bardziej, że to nie jest to, że on nie ma siły, tylko bardziej gdzieś ta piłka odskakuje, gdzieś takie jakieś takie błędy może wynikające trochę z frustracji. No nie wiem, bo to jest, wiesz, też dla nas problem dla reprezentacji w marcu, jeżeli on nie jest w dobrej formie, bo mamy wbrew pozorom trudne boje w marcu.
Tak jest. No to mówiliśmy już, że najtrudniejsze. Wracając jeszcze do Barcelony, poprzeczka Raula Garcia, też w pierwszej połowie po stałym fragmencie. Tak z każdymi kolejnymi minutami w drugiej połowie tak sobie myślę, no jednak ten Atletik miał tę poprzeczkę, ale nic dalej nie robi z piłką. No dobra, Barcelona prowadzi 1-0, no chyba jednak może zasłużenie, bo nie istnieje ten Atletik za bardzo w ataku pozycyjnym. No ale przyszła ta końcówka szaleńcza, kiedy Iñaki Williams dostaje fajną piłkę po trochę też chaosie jednak w środku pola, no ale Bilbao chyba na tym poluje, żeby środek pola jakiś chaos stworzył i żeby poszła piłka, no i wykorzystał szybkość, strzelił gola, ale ręka mu nie inaczej cofnęła, więc znowu wkroczyła kwestia VAR-u i ta kwestia poprzeczki, o której wcześniej mówiłem, więc wszystkie te elementy zostały zachowane, no i pod koniec jeszcze ta sytuacja, gdzie Nico Williams tylko ociera stopą piłkę, a mogło być 1-1 i zamiast 9 punktów przed El Clasico, które za tydzień 7 punktów. Robi różnicę.
No, to prawda. No ale ta ręka chyba.
Słuszna, nie, tak. To,
nie kontrowersyjna to, moim zdaniem, nie?
To było przed łokciem nawet.
Ja tam widziałem, że wiesz, ludzie mówią, że przecież to ręce miały cofać, jak tylko jakby bramka bezpośrednio po tej ręce wpadnie, ale to chodzi o ręce te przypadkowe. Jeżeli jest przewinienie, zagranie ręką, no to nieważne, czy to było bezpośrednio, jakby z tego bramka wpadła, czy wpadł, jakby zaczęła akcję. To, no to było po prostu przewinienie i odzyskali piłkę dzięki temu właśnie, że Muniain zagrał ręką.
Widziałem, więc, że Grobel właśnie wyrażał zdziwienie na Twitterze, że w lidze hiszpańskiej cofnęli aż tak daleko akcję, że jak zaczynała ręka tę akcję, nie? Że no. W Anglii to by sprawdzili strzelca tylko. Także.
No ale w Anglii wiesz, w Anglii się dosyć mocno i często mylą.
No, w Hiszpanii też nie jest tym dobrze.
Ogólnie odnośnie VAR-u.
Barca, Valencia w zeszłym tygodniu to też karny oczywiście.
No, to
dla.
To był skandal, nie?
No, to tak. No to, i to też kwestia na 1-1 potencjalna. Także jest close, jest tam blisko ciągle w tej sytuacji. Także jeszcze niech madrydizmo nie skreśla szans Realu, bo to jest wszystko do odwrócenia. 13 kolejek do końca. A Barcelona nie wygląda jakoś wybitnie stabilnie. Jej plusem jest pewnie to w jakimś stopniu, że w pucharach nie gra i te nie będzie aż tyle tych czerwonych stref zagrożenia urazem, bo Mundo Deportivo pisało, że 5 piłkarzy, 4 oprócz Lewandowskiego było w tej czerwonej strefie podczas meczu z Almerią. Był tam Araujo, Koundé, Rafinha, tylko że oni nie zagrali. Koundé został na ławie, Araujo wszedł w drugiej połowie, Rafinha 45 minut. No Lewandowski zagrał cały mecz, no i przeciążył ten mięsień. Jeszcze był tam jeden piłkarz niewymieniony z nazwiska, który też chyba grał, ale przeżył. No, to teraz mogą trochę odpocząć jednak w pewnym stopniu. No, Lewandowski na pewno trochę odpoczął, ale coś da, zobaczymy. Przed nami to El Clasico, więc pewnie odcinek będzie klasikowo-highligowy. Zobaczymy, co tam się, jakie spostrzeżenia będziemy mieli. A za dziś chyba, no, będzie dobry odcinek, bo będą jakieś moje, te, moja korespondencja z Katowic, Więc dogadamy też jakieś odcinki pewnie tam z osobami może, które też tam będą. Więc będą ruchy robione. A za dzisiaj dziękujemy. Dzięki, Mati.
Dziękuję bardzo.
Trzymajcie się. Do usłyszenia.